Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś moimi gośćmi są Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
witam
posłanka
serdecznie.
Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam.
I Karol Rabenda, wiceprzewodniczący Porozumienia, radny PiS w Gdańsku.
Dzień dobry.
No dobrze, to teraz zacznijmy od tych rocznic. Czy to jest tak, że 40. rocznica pielgrzymki papieża i 30. rocznica wyborów 4 czerwca to są jakieś konkurencyjne daty? Czy to, mam takie wrażenie, że to, że uroczystości przeniosły się do Gdańska tej pielgrzymki papieskiej, trochę powoduje jakieś takie poczucie, że to są dwie ze sobą konkurujące daty? Nie macie takiego wrażenia, widzę.
Nie, no oczywiście jak się którą telewizję ogląda, bo jak się ogląda rządową.
No ja staram się oglądać
tam,
obie i wtedy jakby to
tam
powiedzieć.
Jest, akurat najwięcej, bo też patrzyłem, jeśli chodzi o wizytę Jana Pawła II, tak? I jej skutek na sierpień 80. Natomiast w telewizjach, jakbym powiedział, niezależnych, to jest po trochu, trochę tego, trochę tego.
No dobrze, czyli co, rozumiem, że dziś poświętujemy rocznicę 40. pielgrzymki papieża, a jutro będziemy czcić rocznicę wyborów 4 czerwca?
No oczywiście 4 czerwca, jesteśmy, panie redaktorze, w tym samym wieku, więc wiemy, jak to wyglądało w 89 roku, kiedy te wybory się tu odbywały w Gdańsku, jaka była euforia, jak społeczeństwo było zaangażowane w te wybory, jakie były piękne manifestacje uliczne. No, pamiętamy te piękne dni i to trzeba właśnie teraz 4 czerwca, 30 lat minęło, właśnie świętować, bo jest co? Tak niewielką armią pokonaliśmy tak wielką armię komunistów, dlatego że no, przecież pamiętamy strajki w 88 roku, czy to w maju, czy w sierpniu, no była nas garstka, co tu dużo mówić. Strajkowała tylko Stocznia Gdańsk, tu stocznie, huta wtedy jeszcze Lenina i parę kopalni. I tak niewielką armią udało się doprowadzić do zawarcia, że tak powiem, tego porozumienia przy okrągłym stole.
Dorota Arciszewska?
Tylko mam zacząć od papieża, czy od, bo tak teraz jest taka miszmasz. Taki,
no nie, no jakby to ładnie powiedzieć, ja powiedziałem, kolejność dat jest oczywista. 3 czerwca,
ja bym to rozróżniła, 79. Naprawdę przykładała dużą wagę do pielgrzymki, zwłaszcza w kontekście
nie oglądaj inną telewizję,
tego, co się dzisiaj dzieje, bo jest wiele środowisk, które mówią o korzeniach Solidarności, a się nawet odżegnują, nie potrafią uchwały przyjąć, która odnosi się do tego pięknego wydarzenia, jakim była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, wtedy nieświętego jeszcze, do Polski. W związku z tym to była bardzo ważna data i bardzo ważny moment, dlatego że to był przełom. Ten przełom dał nam nadzieję, bo pamiętajmy, że my byśmy wtedy po 70 roku, czyli wtedy, gdy wojsko strzelało do ludzi w stoczni, a tu nagle na spotkanie z papieżem przychodzą miliony i okazało się, że nie jest spoiwem socjalizm, tylko spoiwem jest wiara, krzyż, to tym mianownikiem jest właśnie ten system wartości, który zresztą dzisiaj też wygrał. Nie mogę nie odnieść się do wyborów, eurowyboru, bo to jest jednak też świadectwo, że nasz system wartości i przywiązanie do chrześcijaństwa, bo jesteśmy katolikami, jest bardzo, bardzo, bardzo mocny. Ona również, ta wizyta, dała taką siłę ducha tym osobom, tym 5 może i procentom, które potem się bardzo zaangażowały właśnie w obalenie komunizmu. Zresztą komuniści się bardzo bali tej wizyty i słusznie, jak się okazuje, bo ten duch, który dał odwagę Polakom, on rzeczywiście wygrał i komunizm obalono, potem upadł mur berliński. O tej kolejności też powinniśmy pamiętać, bo często inni za nas historię piszą i chcąc się niektórzy podlizać więcej o murze berlińskim mówią i chcą to zrównywać niż o ruchu Solidarności. I jak powiedziałam, bardzo mnie dzisiaj też niepokoi, że niektórzy papieża słyszeli, ale nie słuchali, bo my rzeczywiście przeżyliśmy, ja sama przecież uczestniczyłam w spotkaniach, jeździliśmy na pielgrzymki, mieliśmy spotkania z Janem Pawłem Świętym i to były rzeczywiście takie momenty, gdzie tego się nie da wytłumaczyć, bo człowiekiem targały takie emocje, że naprawdę i wzruszenie było niesamowite, a poza tym rzeczywiście wszyscy go słuchaliśmy. Szkoda, że dzisiaj są środowiska, które, zwłaszcza te, które mówią o solidarności, a chcą burzyć pomniki, czy odpapieżać, jak to brzydko mówią, albo nie przyjmować uchwały upamiętniającej ten piękny moment. Natomiast druga sprawa, jeżeli chodzi o 4 czerwca, to oczywiście rozmowy, to, że były rozmowy, to jest bardzo dobre, ale pytanie, co z tego wynikło, kto zmienił zasady gry w trakcie, i dla mnie tutaj nie ma czego świętować, bo dla mnie to była zdrada i absolutnie zwycięstwo komunistów, którzy byli bardzo dobrze przygotowani do tych rozmów okrągłostołowych. Niestety strona Solidarności tutaj nie była tak dobrze przygotowana, ale to nie jest tutaj dziwne, ponieważ cała siatka agenturalna i komunistyczna tutaj działała. Ale do tego doszedł jeszcze jeden bardzo ważny element, bo potem pamiętajmy o obalenie rządu Olszewskiego, prawda? Już nie mówię o Wałęsie, który mówi, że trzeba wzmacniać lewą nogę. No i wyciąganie trupów z szafy, czyli reaktywację takich ciężkich, komunistycznych rzeczywiście umysłów, które dzisiaj mają emeryturę w Unii Europejskiej. I to jest właśnie tragiczne, że osoby, które mówią nam o świętowaniu 4 czerwca, dzisiaj reaktywowały właściwie siłę polityczną, która zniewalała razem z Jaruzelskim Rzeczpospolitą.
No poproszę Ewelinę.
No ja się pozwolę nie zgodzić z panią posłanką z PiS-u. Myślę, że i jedno, i drugie święto i te daty są dla Polski bardzo ważne. Ja przeżywałam dokładnie te same emocje, przypuszczam, bo nie wiem dokładnie, co pani przeżywała, te same emocje, bo również byłam na pielgrzymce, spotkałam z wielkim wzruszeniem naszego papieża i słuchałam, i wydaje mi się, że grubo się pani myli, że ludzie słuchali i nie słyszeli.
Niektórzy.
Słyszeli, bardzo głęboki. Niektórzy. To miało wpływ na Polskę, Polaków i na naszą historię. Ale to nie znaczy, że ta druga data jest mniej ważna. Jest równie ważna, powinniśmy świętować jedną datę
tego
i drugą
datę. Tego nikt nie powiedział, że coś jest ważne.
Pozwoli pani, miała pani długi,
ważne.
Bolesny monolog,
ale
więc proszę mi teraz nie przerywać.
Może panią to boli,
tak?
Ale ja nie,
może pani się nie przerywać?
Nie mówiłam, co jest
bardzo
ważniejsze,
panią proszę,
a co
pani
jest
mówi
mniej ważne. Jakby pan redaktor mógł jednak sprostować. Ja nie mówiłam, co jest ważniejsze, co mniej ważne.
Ja pani nie sprostowałam, więc pozwoli pani, że teraz ja.
No, żeby pani tylko zrozumiała to,
że
ja mówię.
To zwycięstwo w tych nie do końca wolnych wyborach było jak, i tu się zgodzę z panem posłem, jak zwycięstwo Dawida z Goliatem, bo to było bardzo trudne. To były siły nieporównywalne komunizmu, wszelkich możliwych narzędzi do tego, żeby zwyciężyć, a jednak udało się i Solidarność zdobyła tyle głosów w Sejmie i cały Senat. Tak? Po tych drugich wyborach też.
Zwłaszcza po zmianie
ordynacji między
jedną a drugą.
Więc ja uważam, że to jest coś wspaniałego. Oczywiście nie oszukujemy się wcale. Nie twierdzimy, że one były wolne do końca. Weszli komuniści, myśleli, że będą mogli wszystko kontrolować. To się nie udało im. Ja uważam, że to jest wielkie zwycięstwo. Ja wczoraj byłam w ECS-ie i słuchałam wielu wykładów bohaterów z tamtych lat i o tamtej historii. I uważam, że warto jest, żeby młodzież dzisiaj wiedziała, jak było naprawdę. Słuchała tych ludzi, pamiętała to i nie słuchała teorii spiskowych, o której pani mówi, bo pani mówi tutaj o jakimś burzeniu pomników, bohaterów, a ja mówię, że jeżeli chcemy burzenia czegoś, ja osobiście, to pomników pedofilii, przestępców, pani poseł.
To może do pana Wałęsy pan się zwróci, albo do innych osób, które były chroniły ich i nie reagowały.
Pan Wałęsa nie jest pedofilem, pozwoli pani
się,
nie obrażać nikogo, tak? Bohaterów Solidarności,
pani
droga pani posłanko.
Jeśli chodzi o te dwie daty, no to one są zupełnie inne, no bo tutaj to, co powiedział pan poseł, że nikt się nie spodziewał tego zwycięstwa 4 czerwca, no to... To by się nie wydarzyło, gdyby nie papież Polak i ta pielgrzymka, no bo oczywiście. To wiemy, że ten proces takiego budowania na nowo wspólnoty...
Na Kubie też był papież i nic z tego nie wynikało.
Ale...
Dobra, brnijcie dalej w to.
No właśnie.
Byłby platformie brnąć.
No nie, to było ważne wydarzenie, ale nie najważniejsze.
Ale
bardzo
jeśli
ważne.
Będziecie ale... tu olbrzymiać, to tak będzie jak z Jasną Górą, że ją Szwedzi zdobywali, a przecież jej nie zdobywali.
No dobrze, Karol Rabenda.
Ale pan nie brnie, myślę, panie pośle, naprawdę.
Myślę,
no to
trzeba
jest
byłoby się wybrać na
pani poseł,
dyskredytujecie teraz Jana Pawła II.
Teraz odważnych jest dużo.
Karol Rabenda, posłuchajmy kolejnego, że tak powiem, naszego gościa.
Historia jest pewnym procesem i ona się nie dzieje, to nie jest zbiór jednostkowych wydarzeń, tak jak nie wiem, może by pan poseł czy pani poseł chciała, że był 4 czerwca i to było jednostkowo jedno wydarzenie, które zadecydowało o czymś w sposób szczególny. Nie, 4 czerwca był ważnym aktem wyborczym. Tu bardzo trafnie pani poseł Arciszewska zwróciła uwagę, że no jednak był to kompromis z komunistami i to do tego kompromis, który jeszcze strona solidarnościowa postanowiła, no mówiąc delikatnie, nagiąć i w drugiej turze oddać te
nie
głosy.
Nie delikatnie, brutalnie nagięła.
Ja mówię delikatnie. Pani poseł to mówi brutalnie, tak. To prawda. Więc nagięła w taki sposób, żeby ochronić te mandaty dla komunistów i to jest fakt. A wracając do pielgrzymki papieża, nie można od tego uciec, że no dzięki tej pielgrzymce, w ogóle dzięki pontyfikatowi, zaczęła się tworzyć na nowo wspólnota narodowa i to później dało takie efekty, że Solidarność, która wybuchła, miała takie poparcie społeczne i nawet po tych ciężkich latach po stanie wojennym, właśnie po tych strajkach, które nie do końca w 1988 wypaliły, to jeśli trafiła się okazja tych częściowo wolnych wyborów, no to Polacy zagłosowali tak jak powinni, no ale mnie, jeśli chodzi o 4 czerwca, to najbardziej nie podoba się to klejenie tego wydarzenia, które było jakimś tam przełomem, może niezdecydowaną, ważną rzeczą w historii Polski, jednak z okrągłym stołem, bo moim zdaniem 4 czerwca był w pewnym sensie zaprzeczeniem okrągłego stołu i tych porozumień, no bo jest taka, to się studentom historii pokazuje jako ciekawostkę, jest taki zakład, który znaleziono w szufladzie chyba Urbana, czy już nie pamiętam, jakiegoś z urzędników, gdzie Kwaśniewski, Urban, już teraz nie pamiętam, 4 takich dygnitarzy wysokich komunistycznych, zakładało się, ilu z tych 35% dostaną komuniści, a ile dostanie Solidarność. Nikt z nich nie przewidział tego, że Solidarność weźmie wszystkie te głosy. Chyba najbardziej od strony komunistycznej, a bardziej optymistyczny był Aleksander Kwaśniewski, najmniej, nie pamiętam już jak się nazywał, ale jeden z urzędników partyjnych. Więc to, że Solidarność zwycięży w tych wyborach, nie było takie oczywiste i takie pewne. Ale tak jak mówię, no to nie wydarzyłoby się bez pontyfikatu Jana Pawła II, bez tych pielgrzymek, bez tego obudzenia, przebudzenia narodowego Polaków, no bo to się wydarzyło w latach 80. i od tego nie można uciekać. A łączenie 4 czerwca z okrągłym stołem, no jest błędem.
No tak, ale jeśli łączenie jest błędem, to ja odnoszę, bo mam takie wrażenie, że dla środowiska Zjednoczonej Prawicy ten 4 czerwca jest jakimś kłopotem, że wy macie jakiś kłopot powiedzeniem, że była to wspaniała data. Jak pan mówi o tym rozdzieleniu, to odnoszę wrażenie, że to wtedy łatwiej jest powiedzieć, że 4 czerwca jest ważną datą w polskiej historii, bo to jest chyba oczywiste.
Ale no, jest wydarzeniem, które, znaczy 4 czerwca, sam akt głosowania i to, że Polacy poszli tłumnie głosować na Solidarność, tak, to jest fakt i to jest sukces Polaków, ale w takiej narracji historycznej, gdzie teraz obchody właśnie, które się dzieją w Gdańsku, to jest to na siłę klejone z okrągłym stołem, a w domyśle z rozmowami w Magdalence, no to jest błąd, no bo sam akt i takie zwycięstwo 4 czerwca Polaków, tak, to było zaprzeczenie tego, co chcieli osiągnąć komuniści w Magdalence i na okrągłym stole.
No dobrze, to o tym dyskutujmy i o tym się spierajmy. To akurat jest dobre miejsce, moim zdaniem, te 30. rocznica, żebyśmy o tym
porozmawiali. Przekaz opozycji jest taki, że to jest naturalne zwycięstwo i komunistów, i socjalistów, którzy się dogadali w okrągłym stole, a to jest nieprawda.
No dobrze, ale to ale trochę
panie redaktorze, bo to trzeba powiedzieć sobie jak kawa na ławę, tak? Załóżmy, jest rok 88. W stoczni strajkuje 300 osób. Za ten strajk płacimy. Gdybyśmy nie płacili, to nikt by tam nie strajkował. W sierpniu dołączają na 2 dni studenci. I koniec. I trzeba sobie raz na zawsze powiedzieć, jaką siłą dysponowaliśmy, kiedy rozmawialiśmy.
Ten strajk był sztuczny. Przecież pan doskonale wie o tym, że wcześniej już rozmowy trwały.
Nie.
Nawiązywanie relacji z komunistami trwały wcześniej, zanim wy się tak zabraliście do tego strajku.
Przepraszam, jakie poparcie miał generał Wałęsa, że tak powiem, z generałem Mazowieckim, czy też Geremkiem, żeby przycisnąć komunistów. Mieliśmy tyle szabel, ile mieliśmy. 7 milionów członków Solidarności zapisało się do OPZZ. Słyszycie? 7 milionów członków Solidarności zapisało się. I ja mówię tak, myśmy mieli organizację, mieliśmy komisje zakładowe, mieliśmy regiony, mieliśmy komisję krajową. Dzisiaj ci, co to negują, nie dysponowali niczym. Byli indywidualistami i dziś nas nazywają zdrajcami. A ja się pytam, gdzie byli wasi rodzice, gdzie byli wasi dziadkowie? My byliśmy strukturą i odpowiadaliśmy za państwo, a tacy jednoosobowi opozycjoniści, nie będę ich tu wymieniał, nie odpowiadali za nic.
Ale zaraz,
a myśmy odpowiadali za ludzi, którzy wychodzili na ulicę, którzy demonstrowali i dbaliśmy o to, aby jak najszybciej Polska trafiła na rzecz demokracji. To było poparcie Stanów Zjednoczonych, które wspierały nas jako Solidarność. I możecie poczytać, co mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, co mówił ambasador w Polsce, nie tylko amerykański. Myśmy mieli te kontakty i z Anglikami, i z Amerykańcami, i z Francuzami, i oni też mieli na to wpływ, że te rozmowy przy okrągłym stole tak wyglądały. I też podkreślę, że Kościół przy tym był od samego początku. Jan Paweł II wiedział każde zdanie, które było mówione przy okrągłym stole.
Tak, tylko że jeśli dla was finałem całej walki z komunizmem jest 4 czerwca i kontraktowe wybory, no to nie możecie tego utrzymywać jako faktu historycznego, bo żyjemy w kraju, gdzie już jest 100% wolnych wyborów. No, to było jakieś wydarzenie ważne, ale to był pewien etap. Niestety część klasy politycznej zatrzymała się właśnie na tym porozumieniu z okrągłego stołu, na tych wyborach 4 czerwca i do tej pory utrzymuje, że komuniści powinni funkcjonować w życiu politycznym, czego najlepszym dowodem jest to, że wzięliście ich na listy wyborcze. Oczywiście. I teraz wprowadziliście 5 europosłów do Parlamentu Europejskiego z SLD, którzy byli w tamtym czasie wysokimi urzędnikami w państwie komunistycznym. I to jest właśnie to, czemu my się sprzeciwiamy.
Jedno zdanie, posłanka Arczyńska.
A nie, jedno zdanie to za mało.
To powiedzmy dwa zdania, mamy 2 minuty.
Ja powiem w ten sposób. Wracamy do tych negocjacji. Tak jak pan Czarzasty powiedział, że wyście nic nie wygrali, tylko żeście się dogadali po prostu. To jest taka kwintesencja i podsumowanie. A w tych eurowyborach to się z was śmieje, bo rzeczywiście osiągnął wszystko, a wyście stracili. Nie wiem w imię czego. Ja wiem jedno, że jeżeli bandyta i gangster, a takimi byli komuniści, nam do skroni pistolet przykładają, to się robi wszystko, żeby te role się odwróciły i się z gangsterami nie negocjuje, już naprawdę nie wywiązuje się z jakichś i umów się z nimi nie podpisuje, żeby je realizować, bo wiadomo, czym to się skończy. I niestety dzisiaj, no właściwie wtedy jeszcze i później trzeba było stosować zasady, nie wiem, jak w pokera się gra, nie wiem, jakiś szachowy ruch wykonać, a wy po prostu ich reaktywowaliście, nie wiem, czy ktoś ma kręgosłup połamany albo w imię czego, ale dzisiaj dokładnie zagwarantowaliście tym ludziom, którzy wtedy robili wszystko, żeby nas zniewolić i z tą sowiecką okupację utrzymywać, emerytury w Europarlamencie i dzisiaj wy nazywacie dalej, tak jak to robił Michnik, ich ludźmi honoru. To jest po prostu nie do przyjęcia. Trzeba było ich odsunąć od władzy, nie składać ich na listy. Proszę iść do prokuratury. A jeszcze powoływanie się na TW Bolka, który zagwarantował opiekę tej lewej nogi, no to już w ogóle jest pełna kompromitacja, bo dzisiaj moim zdaniem to jest ostatni akord, który żeście zagrali, że zagwarantowaliście im po prostu pełen wymiar emerytalny w Unii Europejskiej i reaktywowaliście komunistów, którzy, tak jak Cimoszewicz z Jaruzelskim, wprowadzali stan wojenny. I to jest po prostu hańba, panie pośle. Hańba to, co dzisiaj słyszę, że pan dezawuuje nawet Jana Pawła II. Atakuje pan Kościół. Wyście się po prostu zagubili, panowie. Podejmujecie decyzje, które absolutnie odwracają bieg historii i zdrady nigdy nie można nazwać zwycięstwem, a to była zmiana zasad i zdradziliście właśnie te ideały tych milionów, bo wy o tych milionach, zwłaszcza ci politycy, którzy się uwłaszczyli na polityce wtedy, zapomnieliście o tych milionach. Proszę mi nie wyrzucić. No co moi rodzice robili? Pan nie będzie mówił, co moi rodzice robili? Pan będzie mnie rozliczał? Rozliczcie swoje towarzystwo. Swoje towarzystwo, które
Arciszewska-Mielewczyk, posłanka PiS, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Karol Rabenda, Porozumienie są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słudeciński, witam państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Ewa Lider, Jerzy Borowczak i Karol Rabenda.
Dzień dobry.
Jerzy Borowczak coś o papieżu chce powiedzieć,
no bo
tak?
Pani poseł tak zarzuciła mi, że ja dyskredytuję papieża.
Tak powiedziałeś.
Ja chcę powiedzieć tak, że miałem tą przyjemność, pani poseł, że Jan Paweł II przyjął mnie z moją małżonką osobiście na audiencji.
To szkoda, że jako nic tego nie zapamiętałeś.
Jako tego, który rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej. I mieliśmy chwilę do rozmowy. Interesowało go, jak to się nam udało, że trzech młodych chłopaków, którzy mieli po 21-22 lata, ten strajk wznieciło, tak?
No świetnie, i tylko szkoda, że nic z tego nie zostało.
Zostało, kolego. Zostało, pani poseł. Tylko
to jest przykre właśnie.
My musimy, nie możemy naginać w jedną, ale w drugą stronę. Ja mówię to dla prawdy historycznej.
No bardzo proszę.
Tak jak przed wizytą było nas pięciu w stoczni z wolnych związków zawodowych, tak po wizycie było nas tyle. Pielgrzymka była czymś wspaniałym, które miało też wpływ na naszą działalność. Dlatego Bogdan Borusewicz próbował dostać się z listem do Jana Pawła II podczas pielgrzymki i władza o tym gdzieś od szpiegów wiedziała i nie udało się tego zrobić. Ale nie możemy wszystkiego...
I dlatego dzisiaj na listach macie komunistów, którzy stan wojenny wprowadzali.
Pani poseł, nie możemy wszystkiego powierzyć opatrzności Bożej. Musimy działać sami. Jeśli będziemy się oglądali tylko na opatrzność Bożą, to niewiele zdziałamy. Opatrzność jest potrzebna, ale musimy działać. I tak było o naszą wolność. A co do tego porozumienia, bo mnie to po prostu prywatnie denerwuje. Piłsudski też z Leninem podpisał pokój i też go uważano za zdrajcą, bo uważano, że powinien pogonić aż do Moskwy.
I co, bolszewików no, wziął do rządu?
Różnie to potem wyglądało.
Tak jak wyście
wzięli
komunistów?
Różnie to potem wyglądało. Ale armia była strasznie podzielona.
Bardzo, na sam koniec, panie pośle, koniec. Może i pan był u papieża, ale nic z tego nie zostało i dzisiaj nie ma co dywagować, bo listy do Parlamentu
ale
Europejskiego
pani da sobie z tym
są dowodem na to, jak działacie, co pamiętacie, co zrobiliście.
I to może wyjdźmy z Unii,
można
bo
zadać sobie pytanie, dlaczego
Miller, Cimoszewicz
prowadzali
nas do Unii Europejskiej.
Prowadziliście i wprowadzali stan wojenny i mordowali ludzi w czasie stanu wojennego i wy reaktywowaliście
może
PZPR
i pani Basia,
na
którzy do dzisiaj udziałał.
Ewa Lider i myślę, że kończymy
pani
ten temat.
Pani posłanka Arciszewska nie ma monopolu na świętość, ani na kontakty z naszym papieżem.
No ja święta nie jestem.
I gdyby nie, myślę, że gdyby święta nie to porozumienie z 4 czerwca, tutaj byśmy nie siedzieli. Być może skończyłoby się to jakimś krwawym rozwiązaniem. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że to było porozumienie.
Ja ludzie,
bo nie było krwi,
mówicie?
Bo nie zginęli ludzie.
Panie redaktorze, gdyby nie obalono rządu...
Jedyne siłowe rozwiązanie po 89 to w Rumunii i tam się nie skończyło rozlewem krwi po stronie społeczeństwa, tylko raczej komunistów.
Gdybyście nie obalali rządu Olszewskiego,
to
dzisiaj byłaby dekomunizacja
i, pani poseł,
i wszyscy komuniści byliby odsunięci od władzy.
Zrobiliśmy największą demonstrację Solidarności przeciwko rządowi Jana Olszewskiego.
Największych wrogów Rzeczpospolitej wprowadzono na listę do Europarlamentu. Obalaliście rząd Olszewskiego i nie
obalaliście
że w
Polsce
niczego nie
wszyscy niezależnie od pani przeszłości i od swoich poglądów mają w Polsce prawa publiczne. Na razie. Nic się nie zmieniło. Więc pod tym względem
ale, panie redaktorze,
wybierać
tak
każdy
mówić?
Może i każdego. Ale wróćmy do...
miał 113 posłów.
Po czynach właśnie oceniamy was. Właśnie
nie
po czynach, panie pośle.
Chcę Karola Rabendę spytać o coś, co się działo w Radzie Miasta. Czyli też trochę o historii, ale jeszcze bardziej odległej, ale też i o miejscu. W czasie ostatniego posiedzenia Rady Miasta Gdańska był bardzo gorący spór na temat takiej petycji, którą rządząca koalicja w Gdańsku chciała skierować do rządu i różnych ważnych instytucji w sprawie nieprzejmowania Westerplatte. To rozumiem, że był ten rodzaj apelu, a wy z kolei bardzo ostro żeście z tym polemizowali. Pojawił się zresztą wątek idei wolnego miasta jako takiego fałszywego, historycznego pojęcia, które robi potrzebną karierę dzisiaj. Dobrze zrelacjonowałem ten spór w Radzie Miasta?
Mniej więcej tak. Nie, no, trzeba przyznać, że jednak pojawiło się coś takiego jak nowe pojęcie wolnego miasta, znaczy nowe zrozumienie i ono się niestety pojawia po stronie polityków Platformy jako jakiś, nie wiem, gest czy jakaś formuła retoryczna i to jest w sprzeciwie do rządu, a tam chcieliśmy przypomnieć, że Wolne Miasto Gdańsk, no to było państwo, znaczy państwo, państewko, twór, który był no, w rękach nazistów, który do Polaków odnosił się z pogardą, który który dyskryminował Żydów i nie tylko, i też mniejszości seksualnej, że to było, to w zasadzie było takie małe państewko hitlerowskie, a teraz, jeśli Polacy się odwołują do tej tradycji, może nawet jeśli nieświadomie, no to jest karygodne, to po pierwsze. Jeśli chodzi o ten nieszczęsny apel, no to niestety, ale on był skonstruowany w tak dziwaczny i tak absurdalny sposób, że ciężko było z tym polemizować. Wszyscy wiemy, że na Westerplatte od wielu lat nie ma żadnych inwestycji. Ja po tym, co ostatnio donosiły media, to jest jeszcze gorzej, bo nie ma tam elementarnego porządku. Te wszystkie zdjęcia, które obiegły internet z tymi butelkami walającymi się po bunkrach, no to jest podstawowy problem. No tam nie ma, już nie mówię o wizji i planie na to, jeśli chodzi o miasto, ale tam nie ma elementarnego porządku.
No tak, ale przypomnijmy, że teren Westerplatte jest podzielony pomiędzy kilku właścicieli. I tak naprawdę były dyskusje toczone przez wiele lat na temat jakiegoś scalenia tego obszaru i uczynienia z niego czegoś bardziej wspólnego. Tak. Choć przypomnijmy, że tak naprawdę miasto administruje bardzo ważnymi dwoma obiektami, czyli z jednej strony tym obszarem pomnikowym, że się tak wyrażę, a z drugiej strony Muzeum Gdańska jest właścicielem ważnego obiektu historycznego, jakim jest wartownia numer 1. Tu zresztą warto przypomnieć, że to dość skomplikowana historia na temat ratowania tego obiektu, jak to wszystko się odbywało i tak dalej. No więc to do tego nie mam wątpliwości, że te dwie jakby części tego obszaru Westerplatte są ważne jakby dla tej spuścizny, ale to nie są jedyne obszary na Westerplatte, które istnieją. Zresztą odnoszę takie wrażenie, że rozbudowa portu też może jeszcze sprawę tę bardziej zagmatwać. Czy przejęcie całości tego obszaru przez państwo i teraz pytanie, i uczynienie z całego tego obszaru muzealnego?
No ta część, która jest we władaniu miasta i ta część, która jest we władaniu w zasadzie chyba portu, jak dobrze kojarzę, no to jest odpowiedni teren na zbudowanie czy utworzenie w ogóle tam jakiejś tkanki takiej muzealnej, można tak powiedzieć, no bo do tej pory, no to mamy tam ostatnie inwestycje, to jest chyba z lat 60. te takie betonowe kasy, które już chyba nie są kasami, postawiono tam stragany, które no, raczej się nadają na to jest jakieś jarmarczne, można kupić. Tak, można kupić tam jakieś maski, jakieś rzeczy zupełnie niezwiązane z Westerplatte. Kilka lat temu powstały w ogóle dopiero jakieś tablice informacyjne. Te obiekty, które tam są, w ogóle nie mają żadnego opracowania historycznego. To po prostu tam trawa rośnie. No, przecież na tych koszarach zaczynają rosnąć drzewa. Ja wiem, że to jest zostawione w taki sposób, żeby pokazać, jak wyglądają zniszczenia wojenne. Chociaż te zniszczenia są, tak prawdę mówiąc, w większej skali powojenne, bo tam detonowano miny, czy tam bomby. Tam rosną drzewa, tam te elementy, które się zachowały, są rozsadzane przez drzewa, tam nie ma podstawowe jakiegoś, no mówię, to są rzeczy takie jak odchwaszczanie, jak pilnowanie porządku, koszanie trawy, tam przyjeżdżają setki turystów i oni to widzą, co my im chcemy przekazać, bo jeśli mówimy o pokoleniach wcześniejszych, te, które albo bezpośrednio miały styczność z II wojną światową, albo przez rozmowy z rodzicami, dziadkami i tak dalej, no to te osoby mniej więcej wiedzą, co tam się wydarzyło po lekcjach historii. Ja mówię o nie Polakach, bo Polacy mają to w szkołach. Ale jeśli mówimy już o dzisiejszym pokoleniu, to żeby przekazać im to, co się tam wydarzyło i dlaczego to dla nas jest takie ważne, to powinien tam być konkretny obiekt muzealny, który będzie to szczegółowo tłumaczył. Teraz niestety wygląda to jak zaniedbany park, w którym wieczorami chodzą ludzie i no niestety piją alkohol i robią inne brzydkie rzeczy.
Tak, akurat wam zależy na tym, żeby tam wykosić trawę i trochę posprzątać, żeby akurat zadowolić turystów zagranicznych. Bez przesady. Oczywiście chodzi o konkretną nacjonalizację, to jest po prostu zwykłe wrogie przejęcie i przeciwieństwo tego, centralizacja. No tak, wrogie przejęcie.
Czego wrogie przejęcie?
Wrogie przejęcie tego terenu.
Od kogo?
Pani Bosia, pozwoli pan, panie radny, że teraz ja cię...
Pozwoli pan, naprawdę,
pan jest znawcą wszystkiego, tak? Teraz będzie pan rozliczał ze słów. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, to jest dokładnie to samo, co zrobiliście z Muzeum II Wojny Światowej.
Zburzyliśmy.
Chcecie tam sobie zrobić swoje obchody 80-lecia II Wojny Światowej, zaprosić zagranicznych gości i powiedzieć, że to wy się wszystko zorganizowali i wy tutaj przez te 30 lat byliście najważniejszymi uczestnikami życia społecznego. społecznego. No tak, nie chcecie po prostu prezydent Dulkiewicz tam na miejscu i niepokornych Gdańszczan, po prostu i nas wszystkich. Ja to rozumiem, że chcecie coś takiego zrobić, ale przynajmniej, że jest to wrogie przejęcie terenu, po prostu.
Nie, to jest specustawa,
specustawa.
Bo sięgnijmy do historii tego wydarzenia.
To jest wrogie przejęcie, nie kitujcie, że chcecie tam po prostu pokoić teatrze.
Rok temu była propozycja Muzeum II Wojny Światowej zagospodarowania tego terenu.
To powinno należeć do samorządu,
jest koncepcja budowy tam, w ogóle Muzeum II Wojny Światowej powstało między innymi po to, żeby ten teren jakoś zagospodarować. Ja rozumiem, że pani poseł lider nie zgadza się z wynikami wyborów z 2015 roku, z wynikami wyborów sprzed miesiąca, ale jeżeli muzeum jest we władaniu rządu polskiego, no to ono powinno realizować takie zamierzenia, jak były. A jednym z zamierzeń była budowa muzeum na Półwyspie Westerplatte. Rok temu była propozycja dla samorządowców budowy tego muzeum. Samorząd odrzucił tą propozycję, jeszcze rozkręcił wokół tego jakiś seans nienawiści, bo była kampania do samorządu, więc no nie ma innej metody. Jeśli samorząd próbuje coś blokować, no to trzeba to zrobić w inny sposób. No.
Tak, trzeba wyrzucić wszystkich, ogrodzić się, nie wpuścić Gdańszczan.
Tak, ogrodzimy się tam, będziemy siedzieć w tym parku i nie wpuścimy pani poseł lider. No przecież to jest absurd jakiś.
Zadam pytanie, które wydaje mi się kluczowe.
Nie wpuścimy pani, dostanie do dowodów bite taką pieczątką, zakaz wstępu na Westerplatte.
Ale nie pan, że demokracja nie na tym polega.
Doprowadzamy do absurdu dyskusję, no to
jedne wybory.
Już, Dorota Arciszewska, ale ja zadam pytanie. Czy rzeczywiście potrzebna, po pierwsze jest specustawa, a po drugie, czy jest potrzebna ustawa, która jest procedowana w trybie poselskiej inicjatywy? Czy nie lepiej by było, gdyby Ministerstwo Kultury, które jak rozumiem jest tą instytucją, która by odpowiadała za budowę nowego muzeum na terenie Westerplatte, przedstawiło posłom jakiś konkretny projekt, w oparciu o ten projekt procedowano by i mówiąc najkrócej, przy otwartej kurtynie wiedzielibyśmy, po co ten teren państwu, żeby co zrobić.
Ale wiemy, po co on jest.
Święta racja, panie koncepcji. Redaktorze, i wszystkie te próby były podejmowane, tylko tutaj pani prezydent i w okresie wyborczym Platformy Obywatelskiej nie chodziło o zgodę i o ładny obiekt, tylko o taką wyręczanie państwa w swych obowiązkach i chucpę polityczną, żeby to właśnie służyło rozgrywkom politycznym. Bo przecież minister proponował wykupienie terenu. Mówiliśmy niejednokrotnie o tym, że o ile to trzeba ubogacić, jeżeli chodzi o wystawę, która jest w Muzeum II Wojny Światowej, i to się świetnie udaje. Pomnik, który również miał stać, też się nie podobał, bo pani prezydent od razu pierwszą okazję wykorzystała do tego, żeby się licytować, na jakim terenie, gdzie i kto powinien być inicjatorem, jeżeli chodzi o Pileckiego również, to była polityka. Ale wracając do Westerplatte, to też jest następny dowód i to, co pani lider mówi, że to jest sposób myślenia właśnie nowoczesnej Platformy Obywatelskiej. Ciągle politykę mieszać do czegoś, na co mamy dowód, że samorząd absolutnie nie wykonał nic, żeby to miejsce było taką wizytówką polskiego czynu zbrojnego, odwagi, zwycięstwa i dowodu na to, że naród polski jest gotowy do poświęceń. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy dzisiaj pojechać na Westerplatte albo łodzią się przejechać, zobaczyć z zewnątrz, co się dzieje na Westerplatte. To tam się wracać nie chce, bo to jest wychodek, to jest...
Niech pani tam nie jeździ, jak dla pani to wychodek.
Kupa butelek, bo tam rzeczywiście przychodzą osoby, które sobie
po prostu
biją.
Pani obraża,
śmieci jest pełno.
Śmieci, proszę
ten
pozbierać w takim razie.
Ten teren jest absolutnie niezagospodarowany, żeby przedstawić właśnie tą martyrologię. I to jest miejsce, gdzie powinni mieć wszyscy wstęp i zobaczyć właśnie dowód tej wspaniałej poświęcenia narodu. To jest po pierwsze. I po drugie, pan mówił o porcie. Tu nic bardziej błędnego, że te prace rozwoju i budowy portu zewnętrznego cokolwiek zatorpedują, wręcz przeciwnie. Projekt, ponieważ jest konserwator zabytków, a ten teren jest objęty, jest tak skonstruowany, że kruzery czy wycieczki z całego świata, które będą przypływać, od razu mogą przejść czy udać się i zobaczyć martyrologię narodu polskiego w miejscu, gdzie właśnie ta II wojna światowa, okrutna, bezwzględna niemiecka napaść nastąpiła. Dzisiaj pani Dulkiewicz wykorzystuje właśnie wszystkie momenty do takiej walki politycznej. Czy to są obchody, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czy pomnik Pileckiego, czy Muzeum II Wojny Światowej, a Westerplatte jest następnym miejscem, gdzie ma być uprawiana polityka i licytowanie się, czy to harcerz ma zabrać głos, czy ktoś inny, właśnie
to
dlatego,
umówione, że tylko, brutalnie go odsunęliście.
Tylko powołują się,
pani Dulkiewicz powołują jest się przedstawicielką to, Gdańszczan. Westerplatte należy do Gdańszczan i...
To, co jest na Westerplatte...
To jest wola Gdańszczan i Gdańszczanek, pani poseł.
A właściwie, czego nie ma na Westerplatte, to jest dowodem na to, że niestety mi zadają zresztą pytania znajome, dlaczego państwo właściwie wcześniej tego nie przejęło, żeby ten teren uporządkować i żeby muzeum powstało.
Jerzy Borowczak.
No,
wszystko.
Jak słyszę panią poseł Arciszewską, to ręce opadają, może jeszcze coś, bo pani Dorota chyba tam nie była od 20 lat chyba dokładnie na tym Westerplatte, albo była tylko tam z VIP-ami
w pierwszym rzędzie. A proszę mnie nie rozliczać. Ja ci powiem, w ilu miejscach ty nie byłeś i nie masz pojęcia, o czym mówisz.
Pani Doroto.
Nie w ten deseń.
Pani poseł.
Jerzy Borowczak.
Ja byłem w zeszłym tygodniu, mogę zdać relację, mam nagrania, zdjęcia, wszystko.
Akcja sprzątania.
Od czasu 20 lat, kiedy Paweł Adamowicz, świętej pamięci prezydent miasta Gdańska, rozpoczął uroczystości na Westerplatte, zawsze tam był porządek. Wcześniej oczywiście sam, kiedy tam jeździłem, wyglądało
to
różnie.
Ale komu pan poseł chce to wmówić?
I chcę wam powiedzieć, że tak, ludzie tam przyjeżdżają. Gdyby tak było, jak wy mówicie, to nikt by nie przyjechał.
Panie pośle.
To nikt by nie przyjechał.
No myślę, że wszyscy jak się wybiorą i obejrzą, to będą mogli sobie zrobić własne zdanie na ten temat.
Słusznie pan zauważył, że jest to projekt poselski. Pan poseł Smoliński sam tego sobie nie wymyślił. Jeśli chcemy dialogu i porozumienia, to trzeba było o tym porozmawiać. Jeśli rząd chce coś wesprzeć, to też powinien to jakoś zaproponować.
Wszystkie próby, żeście odrzucili.
Nie
chcecie
ale
zgody.
Jeśli PiS do czegoś się dotknie, to wszystko leży. Już nie będę mówił o stadninach koni.
Na przykład gospodarka.
Ale właśnie przemysł stoczniowy.
Rekordowe
zobaczycie państwo w Gdańsku, wyniki. Przejeżdżając ulicą Marynarki Polskiej i Jana Skolna. Tam zbudowaliśmy w ostatnich latach 40 jednostek. Za chwilę PiS to zamknie. Zamknie.
Ale po co pan poseł bzdury opowiada?
Proszę
nie straszyć.
Zobaczyć.
Ma się pan pochwalić czym przez 30 ostatnich lat na Westerplatte?
Mówię.
Czym się pan pochwali?
Zmieniło się.
Ale
no
co się zmieniło?
No,
że zadeptaliśmy następne tereny?
Stamtąd czołg,
pani Dulkiewicz twierdzi, że trzeba to zostawić tak, jak to jest. Czyli ma to się rozsypać, zadeptane ma zostać.
Ale Jerzy Borowczak ostatnie zdanie.
To jest nie do zaakceptowania.
Boimy się, że jeśli oni to przejmą, to zniszczą. Jak stadninę koni w Starogardzie, proszę
jak Muzeum
zobaczyć.
II Wojny Światowej.
Jak Muzeum II Wojny Światowej, gdzie ludzie z tamtego okresu zabrali swoje pamiątki wojenne. Bo wy robicie to politycznie.
Uzupełniliśmy właśnie o bohaterów, o księży, którzy się zasłużyli, o Annę Walentynowicz, której tam nie było. Tak, pani Pan dawno tam nie był. Nie może pan przeżyć tego, że w końcu to jest narracja polska. Tak. A nie jakaś europejska,
no,
czyli nie wiadomo.
Nie jakaś europejska.
Dla pana
wszystko się z PiS-em kojarzy. Ja mogę tylko współczuć.
Porozmawiali na ten temat, a nie załatwiali ustawą.
Trzeba było przez 30 lat naprawdę coś tam zrobić.
Robiliśmy i bardzo dużo.
Ja przypomnę, jak wyglądała rozmowa od strony miasta przez ostatni rok. Kiedy zaczęła się rozmowa o budowie muzeum na Westerplatte, Paweł Adamowicz zorganizował sesję na Rady Miasta, na której naprawdę, ja byłem wtedy, jeszcze nie byłem radnym, ale byłem na tej sesji, to co tam się wydarzało, to był jakiś cyrk. No. Ludzie mówili o tym, że tam teraz wojna będzie, że tam, nie wiem, jakiś będzie kult wojny, no takie rzeczy. To jest tak absurdalne, że tego się nie da słuchać.
No tak, no, ale ja odnoszę wrażenie, że dobrze by było, gdybyśmy poznali dyskusji projekt, pod który powstaje ta specustawa.
Słucham?
Żebyśmy poznali projekt.
Ale przecież ten projekt został rok temu przedstawiony i on jest dostępny. Ja nie wiem dlaczego.
Ale gdzie jest?
Panie redaktorze, pan prowokuje, a dobrze pan wie,
dyrektor Nawrocki go przedstawiał. To nie chodzi o to, że go nie ma, tylko o to, że druga strona nie chce o tym
nawet
rozmawiać. Była, tak jak mówię, była wielka afera. Zresztą wtedy ta sprawa tych śmieci w bułkach wybuchła. Wszyscy zapowiedzieli w mieście, że je posprzątają. Po roku mamy powrót tego samego. To jest właśnie dowód na to, że miasto po pierwsze nie ma koncepcji, po drugie nie ma pieniędzy, bo bez pieniędzy się nie da zbudować tego muzeum, a po trzecie, że nie jest w stanie tam nawet zadbać o elementarny porządek. I tyle. Miasto nie wywiązuje się z tego obowiązku,
jest
więc państwo powinno tam wejść i to naprawić, bo
choć
to jest zbyt ważne miejsce, żebyśmy je zostawili.
Ale panie Muzeum II Wojny Światowej, to wtedy udało się uzyskać, mówiąc najkrócej, współpracę, co prawda pochodzących z tej samej partii politycznej, środowisk w mieście i w państwie, czyli mówiąc najkrócej, był grunt, który był przekazany przez samorząd i było muzeum, które budowane było przez państwo. No ale to jakby to powiedzieć, no, być może dlatego, że było to jedno ugrupowanie polityczne.
Czyli pan sugeruje, że władze miasta, jeśli rządzi Platforma, to się zgadzają, a jak nie rządzi Platforma, tego to nie, wtedy nagle się nie zgadzają.
I to jest właśnie to.
Politycznie nie.
To jest polityczne. W terenie Gdańsk-Sopot też mieliśmy spór z rządem. Tuska rządem, ale dogadaliśmy się, także nie zawsze było.
Westerplatte nie jest tylko gdańszczan. Westerplatte jest wszystkich Polaków i o tym należy pamiętać i tam powinien być dowód na
maczelologię
i odwagę.
Ale czy to oznacza, że każdy obiekt historyczny w Polsce, który wiąże się z historią Polski, powinien być we władaniu państwa?
A ja już panu powiem, bo ja już chciałam to powiedzieć. Ja powiem w ten sposób. Wiele obiektów jest wpisywanych do rejestru, na przykład tylko po to, żeby ktoś, kto jest właścicielem, większe do budżetu gminy wpłacał, albo żeby rzeczywiście miał większe korowody i wyższe koszty ponosił. A niektóre budynki, jak jeździłam, zostały totalnie zmielone, a były pięknymi budynkami, które nie były wpisane na przykład do rejestru. I ja uważam w ten sposób, że jeżeli tak łatwo na korzyść właściciela, a narzekamy, że te budynki w Gdańsku też niszczeją, tak? Mamy willę, jedną, drugą, trzecią, to jeżeli sobie z tym nie radzą, to nie można napiętnowywać prywatnego właściciela, który to robi, ale jeżeli państwo, znaczy miasto, samorząd się na to godzi i nie pilnuje, żeby rzeczywiście to było odnawiane, tylko nawet sam jest zarządcą i to niszczeje, to przepraszam bardzo, takie obiekty powinny być po prostu odbierane, bo one potem ulegają sprzedaży i dalej niszczeją w to miejsce potwory architektoniczne.
No dobrze, to skończyliśmy tematy historyczne, choć dzisiaj żeśmy właściwie tak naprawdę cały program rozmawiali o historii, to ja chcę w takim razie spytać o współczesność, a właściwie o najważniejsze chyba polityczne wydarzenie ostatnich dni, czyli decyzję PSL-u o wyjściu z koalicji europejskiej, a właściwie mówiąc najkrócej, niekontynuowanie funkcjonowania w jej ramach, choć odnoszę wrażenie, że tutaj też pojawia się pewien spór, bo wiele wskazuje na to, że sam dokument zakładał współpracę tylko do wyborów europejskich. Czy dla Platformy Obywatelskiej to otwiera nowe negocjacje, czy straciliście nadzieję już na pójście jesienią do wyborów razem z PSL-em?
Oczywiście, kiedy zakładaliśmy tą koalicję na wybory do Europarlamentu, rozmawialiśmy właśnie w tym kwestii, że to będzie ta koalicja tylko na wybory do Europarlamentu. Jeśli chodzi o wybory parlamentarne, oczywiście każda z partii, która była, musi podjąć decyzję, czy dalej chce to kontynuować, czy też chce iść samodzielnie. PSL podjął taką decyzję, że idzie samodzielnie. My to szanujemy. Jeśli nie zmienią decyzji, no to oczywiście pójdą sami do tych wyborów.
Oni mówią, że tworzyć będą koalicję taką polską, więc jakby pytanie, z kim ją będą tworzyć?
No być może z Agrounią, nie wiem, będą szukali tych elementów, które będą pasowały do tych ich jakby PSL-owskich zasad. I jest parę organizacji, które powstało w rolnictwie, które protestują, widzimy to na ulicach Warszawy. I myślę, że PSL o tym myślał, że wszystkie te organizacje, które protestują, które zabierają głos, stowarzyszenia, być może będą bardziej działali, co prawda PiS im podkupił i strażaków i koła gospodyń wiejskich, ale być może będą chcieli to odzyskać.
Nowoczesna pójdzie razem z Platformą i w jakiejś koalicji, która przypominać będzie koalicję europejską jesienią?
No, chyba to się nazywało koalicja obywatelska i myślę, że warto kontynuować tą współpracę jak najszerzej. No zobaczymy, a PSL już dawno, posłowie i radni PSL już dawno się wypowiadali z takim dystansem. Można było przypuszczać, że będą chcieli pójść samodzielnie albo w jakiejś innej koalicji.
A czy PSL w takim razie staje się ewentualnym partnerem PiS-u, czy to jest jedynie taka spekulacja? Bo coś takiego wynikało z tych słów Waldemara Pawlaka, który, mówiąc najkrócej, jak wydaje się, rzucił wyzwanie dotychczasowym liderom tej partii?
No, trzeba podkreślić, że w sumie to dobrze, że niektórzy mądrzeją, no bo koalicja europejska to zaczęła taką przypominać jakąś taką lewacką, antyklerykalną sektę, a nie partię chadecką, do której się gdzieś tam odwołuje, więc PSL nic dziwnego, że z tego występuje, a co będzie w przyszłości, no to ciężko powiedzieć, bo PSL często robi takie manewry, że to i mówi jedno, a później robi drugie. To wiemy z ich działalności w rządzie. rządzie. Większość rzeczy, które obiecali, to obiecali, a później robili coś zupełnie odwrotnego, więc nie wiem, co to będzie na jesieni, bo może znowu im się zachce wspólnego bloku z Platformą, ale jedno jest pewne, ludzie już im w to nie uwierzą, no bo jeśli kilka razy zostali oszukani przez PSL, to no ciężko, żeby
mam
się...
Mam nadzieję, że w jednym z najbliższych programów zobaczymy liderów PSL-u i będziemy mogli porozmawiać, o co im właściwie chodzi. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, dziękuję Ewa ślicznie. Lider, Jerzy Borowczak, Karol Zdrada byli moimi gośćmi. Bardzo dziękujemy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.